Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 31 sierpnia. Dziś przypada wspomnienie świętego Rajmunda Nonnata, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, zapraszam do odmówienia hymnu z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. W Rzeszowie po kilku miesiącach od swojego powstania został zamalowany napis w formie graffiti White Lives Matter, czyli powiedzmy Białe Życie ma znaczenie, który kontrastująco nawiązuje do przepotężnie finansowanego przez panów na literkę Z z kropką ruchu Black Lives Matter, czyli Czarne Życie ma znaczenie, który to ruch w Stanach Zjednoczonych wywołał bardzo ostre i dość długotrwałe zamieszki po śmierci czarnoskórego, naćpanego przestępcy George'a Floyda w czasie policyjnej interwencji, za co swoją drogą zatrzymujący go biały policjant do dziś jest w więzieniu. Miasta płonęły, a każdy szanujący się liberał identyfikował się z uciemiężonymi kolorowymi mniejszościami, które w sposób oczywisty na świecie są większościami. Ale nie po to biali liberałowie oddali swoje mózgi pod hipnozę panów na literkę Z z kropką, żeby zważać na liczby czy fakty. Gdy czarnoskóry człowiek zadźgał białą Ukrainkę w metrze lub białego Henry'ego Nowaka, który swoją drogą przeżyłby, gdyby brytyjska policja udzieliła mu pomocy, ale policjanci woleli dać wiarę ciemnoskóremu nożownikowi, by w ten sposób uniknąć oskarżeń. O co? O rasizm. Ani w tych dwóch przypadkach, ani w żadnym innym przypadku śmierci białego z rąk czarnoskórego, których to przypadków jest statystycznie wielokrotnie więcej. Panowie na literkę Z z kropką nie rzucają milionów na manifestacje, a kontrolowane przez nich media nie nakręcają żadnej histerii. Dlaczego tak zwany rasizm jest zły tylko w jedną stronę? Ponieważ cała ta gigantyczna manipulacja skierowana jest przeciwko jedynemu przeciwnikowi, którego cywilizacji, kultury, średniego ilorazu inteligencji, ale przede wszystkim religii, panowie na literkę Z z kropką się boją, czyli człowiekowi białemu. Gdy ślady czegoś podobnego pojawiają się w Polsce, wydaje się to być dość śmieszne, choć oczywiście żadnej ilości ideologicznej trucizny nie należy ignorować. W przypadku napisu White Lives Matter w Rzeszowie, którego autor lub autorzy pozostają nieznani, policja prowadzi postępowanie, a sprawa trafiła do prokuratury. Nie chodzi o niszczenie mienia bazgrołami, ale uwaga, o publiczne znieważenie grupy ludności albo osoby, między innymi z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej czy rasowej. A zgodnie z artykułem 257 Kodeksu Karnego, za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy, mowa o napisie w Rzeszowie Białe życie ma znaczenie. W Polsce są osoby, które uważają, że napis taki jest rasistowski. Czy słyszałeś kiedyś, mój drogi słuchaczu, by w Polsce ścigano kogokolwiek za napis Black Lives Matter, czyli Czarne życie ma znaczenie? Jak do tego doszło, że w takiej słowiańskiej Polsce to wolno, a tamtego nie? Tu z pomocą przychodzi portal To Rzeszów, który proponuje następującą interpretację zamalowanego niedawno graffiti. Cytat. Hasło White Lives Matter jest używane przez środowiska związane z białą supremacją i powstało jako prowokacyjna odpowiedź na ruch Black Lives Matter, który zwraca uwagę na dyskryminację osób czarnoskórych i przemoc na tle rasowym. Koniec cytatu. To oczywiście jest nie tylko bełkot, ale też kłamstwo. Przypominamy, że owe zwracanie uwagi na rzekomą dyskryminację osób czarnoskórych i przemoc na tle rasowym, określane przez stację CNN jako płomienne, ale w większości pokojowe protesty, polegało na brutalnym atakowaniu przypadkowych białych ludzi, demolowaniu i okradaniu ich sklepów oraz samochodów, a także podpaleniach. Dla Polaków ani w Rzeszowie, ani w reszcie kraju nie zachodzi jeszcze zbyt wiele okazji, by doświadczyć owych płomiennych, ale w większości pokojowych protestów. To filmiki z polskich, bezpiecznych centrów miast nawet późnym wieczorem stają się tak zwanym wiralem na Zachodzie. Dlaczego zamiast się z tego cieszyć, media głównego nurtu powielają lewicową sieczkę o białej supremacji i dyskryminacji czarnoskórych? Polska jest krajem wciąż dość homogenicznym rasowo i to jest naszym na tle całej Europy oraz Stanów Zjednoczonych wyróżnik oraz wręcz skarb narodowy. Natomiast nie możemy dać się uśpić. Trzeba mieć świadomość, że wrogie siły nie ustają w staraniach i knowaniach, aby i to się zmieniło, a siły te mają pieniądze, wypracowane techniki manipulacji, wtyki wręcz wszędzie oraz horyzont czasowy, który nam ciężko jest sobie wyobrazić. Weźmy przykład. Posłuchaj, mój drogi słuchaczu, fragmentu kart pracy wydanych przez wydawnictwo Mac Edukacja dla polskich dzieci w zerówce. Na górze zdjęcia trzech chłopców, dwóch ciemnoskórych i jednego z charakterystycznymi pejsami. Tekst pod zdjęciami, przypomnijmy, dla polskich sześciolatków. Czytamy: mamy Kalima, Abrahama, Abdula to Polki, a tatusiowie, tata Kalima jest z Konga, Abdula z Iraku, a Abrahama z Izraela. W kraju taty Abdula i Kalima trwa wojna, a u taty Abrahama walka. Dla Kalima, Abdula i Abrahama Polska to spokojny kraj. To jest oczywiście pranie mózgów naszych maluchów. Wystarczyłoby jednak ostatnie zdanie zmienić na pytanie i zadanie byłoby pożyteczne. Dzieci, napiszcie, dlaczego Polska to wciąż spokojny kraj. A wracając do graffiti w Rzeszowie, choć ściganie przez polską prokuraturę autora napisu "Białe życie ma znaczenie" jest czystym kretynizmem. Nie należy się z tego śmiać, ale być czujnym i strzec Polski przed losem, który zgotowała sobie zmanipulowana przez panów na literkę Z z kropką reszta niegdyś białego, niegdyś łacińskiego, niegdyś chrześcijańskiego świata zachodniego. A na koniec tej sprawki jeszcze może dodajmy, że polska prokuratura ściga autora napisu "Białe życie ma znaczenie" za twoje, mój drogi słuchaczu, i moje pieniądze. I to wszystko, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chciałbym z przyjemnością przypomnieć, że mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Gdybyś, mój drogi słuchaczu, potrzebował kiedyś pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma, szuka prawnika, przypomnij sobie proszę o kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Szczególnie wyspecjalizowane obszary działalności kancelarii to tzw. kredyty frankowe, prawo administracyjne, ubezpieczenia, odszkodowania, sprawy rodzinne i szeroko pojętego prawa cywilnego. Na hasło sprawki kancelaria udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego odcinka. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata.
Izrael jest państwem na swój sposób, ale całkiem realny sposób, wielkim.
28 kwietnia w pobliżu Wieczernika i Grobu Dawida na Górze Syjon 36-letni pan Jona Schreiber z osiedla Peduel podbiegł do francuskiej zakonnicy katolickiej i z całej siły pchnął ją na ziemię. Odszedł, po czym zawrócił i zaczął z jeszcze większym okrucieństwem leżącą siostrę kopać. Zaatakował również przechodnia, który próbował jej pomóc. 48-letnia zakonnica doznała silnych obrażeń głowy. Napaść została nagrana przez kamerę monitoringu. Prokuratura oskarżyła pana Schreibera o spowodowanie obrażeń z powodek wrogości religijnej. 26 sierpnia Sąd Magistracki w Jerozolimie przyjął opinię psychiatry okręgowego, według której pan Schreiber znajdował się w chwili napaści na zakonnicę w stanie psychotycznym i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności karnej. 4 dni przed ogłoszeniem uniewinniającego wyroku nad terytorium państwa położonego w Palestynie na literkę I z Gazy nadleciały latawce. 4 z nich znaleziono w rejonie kibuców Nahal Oz i Be'eri. Nie miały materiałów wybuchowych czy zapalających. Najbardziej humanistyczna armia świata poinformowała, że nie stanowiły żadnego zagrożenia. Zaraz po tym źródła aparatu bezpieczeństwa państwa położonego tam, gdzie chce, zaczęły przekonywać, że za lotami latawców stoi Hamas, który wykorzystuje dzieci i nastolatków do badania reakcji wojska. Dowodów publicznie nie przedstawiono. Panowie Benjamin Netanyahu i Israel Katz zagrozili nasileniem uderzeń oraz usuwaniem ludności z miejsc uznanych za obszary startu latawców. Pan Katz ogłosił zero tolerancji. Balon będzie traktowany jak latawiec, a latawiec jak dron z materiałami wybuchowymi lub bez. Koniec cytatu. Pan Israel Katz jest ministrem obrony państwa położonego w Palestynie na literkę I. W przypadku pana Schreibera państwo zbadało jego stan psychiczny, zanim zwolniło go z odpowiedzialności za nagrane, brutalne pobicie. W Gazie nie musi nawet ustalić, które dziecko wypuściło rzekomego drona. Konsekwencje mają ponieść wszyscy mieszkający w pobliżu. Komitety prowadzące obozy dla przesiedleńców wezwały więc rodziców, aby zabrali dzieciom latawce. Nastoletni Omar Halawa powiedział CBC, że była to jedna z ostatnich rzeczy, które sprawiały mu radość. Natomiast nie chce, by przez jego zabawę ginęli ludzie stojący obok. Inny chłopiec płakał, rozdzierając własnoręcznie wykonane latawce, aby, jak mówił, Netanyahu, Katz i Trump byli zadowoleni.
Że ta cywilizacja najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich, które dotąd w historii istniały, ma przetrwać. Ma przetrwać, a dziś można powiedzieć, wysuniętą placówką tej cywilizacji jest państwo Izrael.
Powstaje pytanie, czy owo państwo jest w istocie najbardziej sprzyjające człowiekowi w historii. Według nich jak najbardziej, a to przekonanie opierają na swojej zdolności rozróżniania. Zakonnica i dzieci przesiedleńców do Gazy to nie są ludzie, co jak wół stoi napisane w ich księdze na literkę T, której nazwa kończy się na UD. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm religii katolickiej w opracowaniu księdza Wawrzyńca Pilszaka, zatwierdzony przez świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, wydany przez wydawnictwo pod chorągwią Matki Bożej Łysieckiej. Ciąg dalszy rozdziału drugiego o składzie apostolskim. Rozbiór składu apostolskiego. Artykuł pierwszy, paragraf siódmy. O Bogu. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela, nieba i ziemi. Pytanie 41. Kto to jest Bóg? Bóg jest to Stworzyciel i Pan nieba i ziemi, nieskończenie doskonały, od którego wszystko dobre pochodzi. Jam jest Pan, Bóg Twój. Księga Wyjścia, rozdział 20, werset 2. Pytanie 42. A skąd pochodzi wszystko złe? Wszystko złe pochodzi z grzechów i z kar za grzechy. Pytanie 43. Co to znaczy? Bóg jest nieskończenie doskonały. To znaczy, że doskonałości, czyli przymioty Boga, są niezliczone i niezmierzone. Pytanie 44. Które doskonałości Boga są dla nas najważniejsze? Najważniejsze dla nas są następujące doskonałości Boga. Bóg jest szczerym duchem, wiecznym, nieodmiennym, wszędzie obecnym, wszystko wiedzącym, najmędrszym, wszechmocnym, najdobrotliwszym, najświętszym, najsprawiedliwszym, najmiłosierniejszym, najcierpliwszym, najprawdziwszym, najwierniejszym. Pytanie 45. Co to znaczy? Bóg jest szczerym duchem. Bóg jest szczerym duchem, to znaczy, że Bóg nie ma ciała, ale ma rozum i wolę. Pytanie 46. Dlaczego malują Boga w postaci człowieka? Dlatego, że w postaci człowieka okazywał się Bóg ludziom. Pytanie 47. Co to znaczy Bóg jest wiecznym? Bóg jest wiecznym, to znaczy, że Bóg był zawsze, jest i będzie zawsze. Pytanie 48. Co to znaczy Bóg jest nieodmiennym? Bóg jest nieodmiennym, to znaczy, że Bóg ani sam się nie zmienia, ani nie zmienia swoich postanowień. Pytanie 49. Co to znaczy Bóg jest wszędzie obecnym? Bóg jest wszędzie obecnym, to znaczy, że jest zawsze na każdym miejscu, w niebie i na ziemi. Pytanie 50. Co to znaczy, Bóg jest wszystko wiedzącym? Bóg jest wszystko wiedzącym, to znaczy, że Bóg wie od wieków wszystko, co było, co jest i co będzie. Bóg wie i to, co człowiek myśli. Nie jest mu tajna żadna myśl i żadna mowa nie jest przed nim skryta. Księga Koheleta 42:20. Pytanie 51. Co to znaczy Bóg jest najmędrszym? Bóg jest najmędrszym, to znaczy, że Bóg urządza wszystko najdoskonalej i używa najstosowniejszych środków do wykonania swoich postanowień. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie. Wszystko w mądrości uczyniłeś. Psalm 103, werset 24. Pytanie 52. Co to znaczy Bóg jest wszechmocnym? Od tego miejsca, jeżeli wszechmocny Pan Bóg pozwoli, zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Stany Zjednoczone, Niemcy i Watykan. Portal LGBTQ Nation, który przedstawia się jako portal informacyjny dla osób, to już dodajemy od siebie, grzeszących przeciwko ustanowionej przez Pana Boga naturze, opublikował artykuł chwalący papieża Leona XIV za stworzenie przestrzeni dla postępowych głosów LGBTQ+. Tekst w dużej mierze opiera się na katolicko-liberalnym, to określenie brzmi jak oksymoron, blogu zatytułowanym Listy od Leona, którego autorem jest pan Christopher Hale, były pracownik Baracka Obamy. Czyżby teraz redakcja Sprawek Okiem Katolika czerpała informacje z portali tęczowych, wierzyła im i wykorzystywała do kolejnego ataku w Ojca Świętego? Tyle, że fakty podane w artykule są prawdą. A takiego, a nie innego ujęcia sprawy próżno przecież szukać na przykład na portalu Vatican News. Artykuł koncentruje się na czterech mianowanych przez papieża Leona biskupach, którzy wcześniej zasłynęli z popierania środowisk LGBTQ i wszystkie inne literki. Chodzi konkretnie o biskupa Jamesa Cecchio, ustanowionego w lutym przez papieża Leona XIV na głowę archidiecezji Nowego Orleanu. Następnie biskupa Ramona Bejarano, wybranego w grudniu na ordynariusza diecezji Monterey w Kalifornii. Dalej biskupa Christiana Wyrca, wybranego przez papieża Leona w lipcu ubiegłego roku na nowego ordynariusza Eichstätt w Niemczech. Oraz biskupa Tomasa Hennana z diecezji Baker w Oregonie, który w wieku 47 lat został najmłodszym ordynariuszem na świecie. Wszyscy wymienieni biskupi, zatwierdzeni przez papieża Leona XIV, okazywali swoje poparcie dla grzesznego stylu życia osób, których czyny wołają o pomstę do nieba. I chcę, mój drogi słuchaczu, żeby jedna rzecz wybrzmiała bardzo wyraźnie. Każdy, kto ma oczy, uszy i rozum i przekonuje, że w tak zwanym towarzyszeniu, tak zwanym ludziom LGBTQ i wszystkim innym literkom, któremu nie towarzyszy prawda o ich grzechach czy też nawołania do ich porzucenia, każdy, kto twierdzi, że w tym nie ma afirmacji, ten albo jest niemądry, albo, to jest moja subiektywna ocena, trochę lubi fałsz. Wróćmy jednak do naszych czterech biskupów. I tak biskup Hennen, czyli najmłodszy z nich, chociaż w roku 2019 stwierdził, że akty homoseksualne są wewnętrznie nieuporządkowane, co jest chyba dość słabym określeniem na grzechy wołające o pomstę do nieba, to jednak w roku 2023 należał do Komisji Diecezji Davenport, która opracowała wytyczne dotyczące towarzyszenia duszpasterskiego mniejszościom seksualnym i genderowym. We współtworzonym przez biskupa dokumencie nie ma ani słowa na temat obowiązku życia w czystości przez osoby, które doświadczają pociągu do osób tej samej płci. Podobnie jak nie ma wezwania do nawrócenia osób, które ulegają grzesznym rządzom. Nie ma nic o grzechu, nie ma nic o łasce uświęcającej. Trudno nazwać taki dokument katolickim. Z kolei 55-letni biskup Wyrc był jednym z 38 niemieckich biskupów, którzy w roku 2023 głosowali za dokumentem popierającym tzw. błogosławieństwa dla par homoseksualnych, a pół roku wcześniej publicznie i otwarcie poparł heretycki dokument niemieckiej drogi synodalnej zatytułowany Doktrynalna ponowna ocena homoseksualizmu, który określał, że akty sodomii nie są grzeszne i złe z natury. Inny z niedawno mianowanych przez papieża Leona ordynariuszy, 60-letni biskup Cecchio, kilkukrotnie wyrażał swoje bardzo silne poparcie dla działalności jezuity księdza Jamesa Martina, znanego z propagowania tęczowego stylu życia. Biskup Cecchio zatwierdził także grupę parafialną działającą pod nazwą Na obraz Boga, która sama siebie określa jako pro-LGBT-owską. A ostatni z czterech nowych ordynariuszy, biskup Bejarano z diecezji Monterey, jeszcze jako biskup pomocniczy diecezji San Diego, zasłynął z odprawiania mszy dumy łamane na pychy pod hasłem Wszyscy są mile widziani w kontekście osób LGBTQ i wszystkie inne literki. Podczas tej mszy przemawiał drag queen występujący pod imieniem kobiecym Nicole, pan Murray Ramirez. Sam biskup Bejarano do zebranych osób LGBTQ i wszystkie inne literki powiedział wtedy: Przepraszam za ból i cierpienie, jakie ja i Kościół wyrządziliśmy wielu z was. A podczas innej tęczowej mszy w roku 2024 w czasie kazania powiedział: Przepraszam za stygmatyzację i traumę, jaką wyrządziliśmy innym, ponieważ mówiliśmy im, że nie są doceniani i nie są godni miłości Boga. Wielu innych czuje się odrzuconych i niedocenianych. Koniec cytatu. Z powyższych opisów dokonań czterech nowych biskupów widać, że środowiska osób LGBTQ i wszystkie inne literki mogą być faktycznie zadowolone z ich nominacji przez papieża Leona. A że artykuł wspomina akurat czterech, nasunęło nam się porównanie do czterech nowych biskupów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, którzy są zupełnym przeciwieństwem tamtych. Tamci są synodalni, cokolwiek to znaczy, oraz nie krytykują Soboru Watykańskiego II i Nowej Mszy. To wydają się być dzisiaj warunki wystarczające, by móc nazywać siebie katolikiem i nie być wyrzucany z sanktuariów maryjnych, w odróżnieniu od księży i wiernych bractwa. Pytanie jednak, czy ci czterej biskupi w ogóle są zainteresowani wizytami w sanktuariach maryjnych, gdyż kult Najświętszej Maryi Panny jest wyjątkowo nieekumeniczny. Papież Leon XIV przez moment, ale dla osób zainteresowanych meritum, a nie gestami, moment dość krótki, zapowiadał się na mniej postępowego niż jego poprzednik papież Franciszek. Natomiast dziś wszystko wskazuje na to, że zmienił jedynie styl z lodowato-konsekwentnym utrzymaniem synodalno-ekumeniczno-kolegialno modernistycznego kierunku. Nie jest naszą intencją krytyka papieża Leona za wszelką cenę. Wskazujemy jednak wyraźnie, ktoś, kto dopiero co publicznie poparł dokument Doktrynalna ponowna ocena homoseksualizmu, który to dokument usiłuje kompletnie odwrócić nauczanie katolickie. Zaraz potem otrzymuje od papieża Leona własną diecezję. Czy przesadą byłoby tutaj powiedzieć, że papież Leon posyła wilka do owiec? Odnoszę wrażenie, że dla niektórych słowa i decyzje Ojca Świętego Leona XIV tworzą na tyle trudny do przyjęcia obraz i być może zawodzą ich nadzieje, zrodzone na początku pontyfikatu, że zwyczajnie wybierają, by odwrócić wzrok, a to zawsze kończy się nielubieniem tych, którzy na te fakty wskazują. Tymczasem kochajmy Ojca Świętego i módlmy się gorąco, aby prowadził Kościół w kierunku zgodnym z Bożym objawieniem. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jeżeli ta opcja jest dostępna, podbij proszę ten film. Pozwolę też sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób nas wspierających, szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom gorące Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego tygodnia. Święty Rajmundzie, módl się za nami. Najświętsza Maryjo Panno, współodkupicielko ludzkości i pośredniczko wszelkich łask, wstawiaj się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. I mam nadzieję, jeżeli Pan Bóg pozwoli, do usłyszenia jutro. Sprawki Okiem Katolika Rano ukazują się codziennie w dni robocze od 6 rano. Zostań z Panem Bogiem.